Piotr Żerski, jestem pracownikiem Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli, nauczycielem konsultantem, a jednocześnie zamiłowania krótkofalowców. Konferencja jest organizowana w ramach cyklu 7 edycji Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej w Rzeszowie i jest przeznaczony dla nauczycieli w ramach Roku Szkoły z Pasją, który został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako 2011-2012 rok szkolny. Pokazujemy w cyklu spotkań właśnie różne osoby. Pokazujemy nauczycieli z pasją, uczniów z pasją, między innymi w ramach konkursu witryna internetowa mojej szkoły, wydawnictwa, firmy z pasją, a dzisiaj akurat gościmy nauczycieli, radioamatorów i krótkofalowców, którzy w szkole również propagują taką formę edukacji politechnicznej, możliwości nawiązywania łączności i różne inne rzeczy. Jest to forma nawiązywania łączności, czy to na falach krótkich, czy na ultrakrótkich, czy na bardzo wysokich częstotliwościach, różnymi emisjami. Dzisiaj to nie tylko telegrafia, która pomału odchodzi do lamusa, ale również fonia, czyli tak zwane SSB, ale również bardzo dużo emisji cyfrowych. Możliwość nawiązywania łączności z każdym najmniejszym państewkiem, z wysepkami, z krajami, niedużymi mocami, przy użyciu niekoniecznie skomplikowanych anten. Krótkofalarstwo jest takim oknem na świat. Bardzo przydatne i panie redaktor w bardzo wielu sytuacjach. Ja osobiście uczestniczyłem podczas powodzi w 1997 roku na Opolszczyźnie wraz ze 100 krótkofalowcami w akcji przeciwdziałania niesienia pomocy. Byliśmy w sztabie wojewody opolskiego, który nas przyjął z otwartymi rękami, bo łączność zupełnie nie działała, a my z naszymi przenośnymi radiami przewoźnymi pomagaliśmy przez ponad tydzień w tym ciężkim okresie i na świecie bardzo często właśnie taka formuła się pojawia. Oprócz tego wyjazdy w teren z radiem, mnóstwo przyjaźni. Charakterystyczne jest to, że jak przechodzimy w mieście jakimś nowym, to patrzymy, zadzieramy głowę do góry, szukając krótkofalowców, patrząc, gdzie są anteny krótkofalarskie. W Polsce krótkofalowców jest kilkanaście tysięcy, na świecie kilka milionów. Wbrew temu, co się nieraz mówi o krótkofalarstwie czy radioamatorstwie, że ono zanika, jest inaczej. Co roku Urząd Kontroli Elektronicznej przeprowadza kilkadziesiąt egzaminów państwowych na licencję międzynarodową, no i przybywa nas. Także w tej chwili w Polskim Związku Krótkofalowców jest ponad 4 tysiące radioamatorów. Tu w Rzeszowie liczymy, że około 172 na pewno jest zapisanych, bo nie ma takiego obowiązku do oddziału terenowego, ale oprócz tego jest sporo takich, którzy poza Polskim Związkiem Krótkofalowców się bawią, więc w ogóle sam region, czy nasze województwo obfituje w krótkofalowców. Tu w rejonie Rzeszowa, prawie każda miejscowość to krótkofalowiec. No można powiedzieć dużo i mało. Z jednej strony to nie jest dużo, bo są oddziały, które liczą po 300 krótkofalowców, natomiast my się cieszymy z tego, co jest, a ta konferencja ma między innymi pokazać i zachęcić nauczycieli do właśnie krzewienia krótkofalarstwa. Dzisiaj między innymi będzie pokazywany pokaz łączności między szkołą a astronautami, którzy są na stacji kosmicznej. Jest taki program międzynarodowy, nazywa się ARIS i właśnie to też pasjonuje wielu krótkofalowców.
Dzień dobry, nazywam się Armand Budzianowski, jestem mentorem ARIS Europa oraz koordynatorem do spraw ARIS w Polsce. ARIS to z jednej strony międzynarodowa organizacja współpracująca z 6 agencjami kosmicznymi oraz z krótkofalowcami i organizacją zrzeszającą tych krótkofalowców, a z drugiej strony ARIS to edukacyjny program, w ramach którego każda jedna szkoła może przystąpić do wykonania eksperymentu polegającego na połączeniu się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną w paśmie radioamatorskim i przeprowadzeniu w tym paśmie krótkiej, około 80 minut telekonferencji, w której uczniowie zadadzą pytania astronaucie, a astronauta natychmiast na te pytania odpowie. Łączność sama w sobie nie jest trudna, natomiast należy spełnić odpowiednie wymagania, które są narzucone przez NASA. Te wymagania wcale nie są po to, żeby utrudnić komuś wykonanie tego całego projektu, tylko po to, żeby mieć absolutną pewność, że dojdzie do takiej łączności, że żaden z czynników nie popsuje całego wydarzenia, bo to jest tylko i wyłącznie jedyne, niepowtarzalne 8-10 minut. W momencie, jak stacja kosmiczna przelatuje. W tym celu NASA wymaga 2 radiostacji, z czego jedna radiostacja musi posiadać automatyczny system kierowania antenami, tak żeby jak stacja, powiedzmy, że przelatuje nad naszymi głowami, nad szkołą, w której się znajduje ta łączność, to wówczas te anteny podążają wprost za tą stacją kosmiczną i jest bezpośrednia łączność. Oczywiście są jeszcze inne rozwiązania zapasowe, które umożliwiają uniemożliwiają wykonanie tej łączności, ale gdy przy szkole nie ma krótkofalowców, nie ma radioamatorów, nie ma klubu, który byłby w stanie pomóc, albo nie nastąpiły wystarczające przygotowania do tego, żeby nawiązać taką łączność bezpośrednią, wówczas osoba, która zgłaszała taki projekt, występuje do Międzynarodowej Organizacji ARIS o to, żeby przyznała możliwość połączenia przez telemost. Jest to nic innego, jak szkoła łączy się z którąś ze stacji krótkofalarskich, spełniających wymagania i zaakceptowanych przez organizację ARIS, do tego, żeby ta stacja, żeby ci krótkofalowcy z ramienia organizacji ARIS nawiązali łączność Ziemia, stacja kosmiczna Ziemia, a uczniowie przeprowadzili swój eksperyment. To jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Nikomu nic nie ujmuje, że nasi lokalni krótkofalowcy nie zrobili tego, bo robią to krótkofalowcy, którzy mają sprzęt, którzy są przygotowani. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne zadanie do zrobienia takiej stacji kosmicznej, ale jest to możliwe do zrobienia.
Czy szkoły z tego korzystają? Dużo osób się zgłasza?
Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest na orbicie od około 12 lat. W tym czasie z Polski zostało wykonanych 10 takich kontaktów ARIS, z czego dwa były przez telemost. Pierwszy telemost to było Centrum Nauki Kopernik, drugi i właściwie to była 10. łączność, to była szkoła z Wałbrzycha. W tym roku wykonała taki eksperyment, a poza tym to były łączności bezpośrednie przy udziale krótkofalowców. W kolejce oczekuje w tej chwili około 5 szkół następnych z Polski. Jeżeli to porównamy na przykład z Włochami, którzy wykonali 155 takich kontaktów ARIS, to wydaje się, że to jest bardzo mało. Ale proszę pamiętać, Włosi są członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej i w zeszłym roku mieli na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej swojego rodaka. W związku z tym każdy chciał porozmawiać po włosku. Jak my byśmy mieli Polaka, to też byśmy chcieli to zrobić.
Hubert Hajduk, SQ9 AOL. Byłem koordynatorem łączności ze szkoły koło Dębicy, z miejscowości Podgrodzie, zespół szkół w Podgrodziu. Łączność, którą przeprowadziliśmy, miała miejsce w zeszłym roku w maju. Przeprowadziliśmy ją z miejscowości Głobikowa. To jest miejsce, gdzie znajduje się schronisko turystyczne, tam mieliśmy lepsze warunki. Stamtąd ta łączność została przeprowadzona. Dwie rzeczy trzeba przygotować. Stronę techniczną i stronę organizacyjną. W każdym razie strona techniczna, no cóż, no, zgromadzenie odpowiedniego sprzętu, obracany system antenowy, odpowiednie urządzenia radiowe, mnóstwo komputerów i tak dalej, i tak dalej. No i kwestia organizacyjna, czyli już, no powiedzmy, przygotowanie tego dnia łączności. To jest chyba najciekawsze, kiedy czekamy o wyznaczonej godzinie, oczekujemy, aż stacja kosmiczna poruszająca się tam po wyznaczonej wcześniej orbicie nadleci w ten zasięg tak zwanej słyszalności radiowej, tak? I w tym momencie pamiętam ten pot płynący po plecach, kiedy po którymś tam wywołaniu mamy dalej ciszę w radiu, nikt nie odpowiada z góry. Prawdopodobnie się nie uda, bo jednak no, jest to obarczone dużym ryzykiem. Niemniej jeszcze za kolejnym wywołaniem słyszymy z góry głos astronauty amerykańskiego Ronalda Garana, który mówi, że tak, słyszę was, mam was, tak? Także już, no to już pełna radość, no i przystąpiliśmy szybciutko do zadawania pytań. Jakie pytania? Uczniowie wcześniej przygotowują sobie te pytania, pytają o to, jak się żyje w kosmosie, jak wygląda Ziemia z kosmosu, jak spędzają astronauci wolny czas, czym tam się zajmują. Proste, powiedzmy takie pytania, które pozwolą się zorientować, jak wygląda życie generalnie tam na stacji kosmicznej, bo mimo wszystko, no nie jest to w kilometrach daleko, bo orbita jest 360 kilometrów od Ziemi, więc to nie jest jakaś odległość duża. Niemniej są tam odcięci od Ziemi, od świata i jedyny kontakt to zapewniają im jakieś tam łącza elektroniczne, tak? Więc pytają po prostu przede wszystkim o to, jak wygląda ich tam życie, czym się zajmują, co robią. Pierwsze pytanie to właśnie było do astronauty, czy widzi kontynenty z kosmosu, czy widzi Polskę. Ten odpowiedział, że tak, widzi. Akurat wtedy już stacja nadlatywała nad Europę, także już powiedzmy za dosłownie 2-3 minuty była, dosłownie orbita przechodziła nad Polską, nad naszymi głowami.
108 Barbara Józef Urszula, 108 Halina Maria Karol. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że mnie tutaj zawołałeś. Dziękuję za życzenia. Życzę wszelkie pomyślności dla Ciebie i Twojej rodziny.
Bogdan Kochmański, prezes OT18 PZK w Rzeszowie. Mój znak SP8, Bożena Romanewa.
To był fragment rozmowy. Czym taka rozmowa się różni od rozmowy na przykład przez CB Radio?
No zdecydowanie się różni. Zresztą jak było słychać, panowie wymieniają grzeczności. Jest wysoka kultura u nas na pasmach. Podają swoje znaki, a więc znak to jest tak nazwisko. Identyfikujemy się. Można powiedzieć, nie znamy się po nazwiskach, znamy się po znakach przez wiele lat. Pozdrawiam odwiedzamy rodziny, wymieniamy różne inne spostrzeżenia o pogodzie, o sprzęcie. W zasadzie to są rozmowy naprawdę na bardzo wysokim poziomie i technicznym, i można powiedzieć kulturalnym, prawda? Dlatego różnimy się zdecydowanie od tych, co rozmawiają na Sibii, ponieważ jak wszyscy słyszą, co się na Sibii dzieje, no to wiadomo, że to jest różnica bardzo duża. Trzeba przede wszystkim uzyskać licencję. Można zacząć od licencji nasłuchowej, gdzie słuchamy, nie mamy prawa nadawać, natomiast jeżeli chcemy nadawać na określonych pasmach, musimy zdać egzamin państwowy, który jest organizowany przez Urząd Kontroli Elektronicznej, i w tym momencie po uzyskaniu takiej licencji otrzymujemy znak nadawczy, który możemy się posługiwać już w eterze. Na pewno wykluczamy jakieś takie osoby, które po prostu nie znają pewnych zasad, bo u nas również są zasady, jest odpowiednia etykieta tego wszystkiego i no wszystko to musimy zachować, prawda? Uzyskanie znaku nie jest jednoznaczne z przynależnością do Polskiego Związku Krótkofalowców, natomiast następnym etapem po uzyskaniu licencji jest przynależność do Polskiego Związku Krótkofalowców, gdzie zrzeszają się koledzy starsi, młodsi. Jest to taka wymiana, że tak powiem, pokoleniowa, więc jeżeli jest starsi krótkofalowcy, młodych uczą, i to właśnie jak takie jest zadanie Polskiego Związku Krótkofalowców. Ciągle nowe kadry szkolić, ciągle młodym pokazywać, po to, żeby byli następcy nasi, prawda? W dobie internetu jest to bardzo ważne.